Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Alleluja.
Alleluja.
My ciągle alleluja, ponieważ trwamy w czasie radości zmartwychwstania Pańskiego. Dziś kolejna niedziela wielkanocna.
Szósta chyba.
Szósta. Jest jakiś obowiązek wyjątkowy w tym czasie dla katolika?
Jest obowiązek dla katolika spowiedzi wielkanocnej. Odprawienia, odbycia spowiedzi wielkanocnej. Ale ja mam nadzieję, że my nie będziemy traktowali tego jako obowiązek, tylko jako przywilej. Ja mam nadzieję, że nie mamy z tym większego problemu, żeby się wyspowiadać nie tylko raz do roku w okresie wielkanocnym, ale żeby dbać o to, żeby w stanie łaski uświęcającej być przez cały rok.
Trochę też o tym dziś będziemy mówić. Może pośrednio o stanie łaski uświęcającej, ale o takich sytuacjach w życiu, kiedy jest pewnego rodzaju zawieszenie, oczekiwanie, może szarość, może marazm, bo dziś uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego, Pan Jezus w niebo wstąpił i zostawił ten świat, zdezorientowany.
Tak, a przede wszystkim zdezorientowanych to zostawił uczniów.
Tak.
Którzy patrząc się w górę, jak on tam wstępuje do nieba, to po prostu zostali z rozdziawionymi buziami.
Może już mieli podzielone między siebie ministerstwa, które chcieli objąć tutaj, prawda?
Wszystko się zawiesiło.
I oni czekają, nie wiedzą na co. Dowiedzą się, że to zesłanie Ducha Świętego, ale jeszcze nie wiedzą. I to jest bardzo ważny czas, bo tutaj najprościej zdezerterować. I dziś będziemy o tym mówić. Zaczynamy od czytania z Dziejów Apostolskich, rozdział pierwszy, wersy od 1 do 11.
Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.
My ludzie mamy swoje wyobrażenia, horyzonty, swoje wizje świata. Pewnie jakoś według nich postępujemy. I tutaj apostołowie doskonale wyłożyli to. Apostołowie po paru latach...
Formacji.
Nie ma lepszego seminarium niż to, które tam było. Którzy doświadczyli pustego grobu, którzy widzieli krzyż. Oni to wszystko musieli mieć poukładane, zdaje się. I na zdaje się to tak właśnie nie działa, ponieważ tak pytają jest. Go tuż przed tym w niebo wstąpieniem. Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą. No ręce opadają trochę.
Tak, to znaczy to jest taka pocieka dla wszystkich tych, którzy są odpowiedzialni za nauczanie kolejnych pokoleń, za formowanie innych i doświadczają bezradności pewnych takich właśnie opadania rąk do samej ziemi. Bo skoro Panu Jezusowi się tego rodzaju doświadczenie przydarzyło, to myślę, że możemy w tym znaleźć jakąś, może chociaż trochę niewielką pociechę, że to tak chyba jest.
Można powiedzieć porażka? Nie sądzę, natura ludzka.
Tak, taka prawda o nas. Pewnej percepcji ograniczonej tylko i wyłącznie do tego, co my znamy, co rozumiemy, co sobie wyobrażamy, co sobie jesteśmy w stanie wymyśleć, czyli takiego do tu i teraz. I niezdolność pewna do spojrzenia poza granicę, no, tego wszystkiego, co nas otacza. I Pan Jezus tutaj w sumie to z tego pytania tak wybrnął, prawda? Mówiąc, zostawcie to w spokoju, to nie wasza rzecz. Przyjdzie czas, kiedy wiele rzeczy się dla was stanie jasne, kiedy zrozumiecie i wtedy dopiero będziecie moimi świadkami.
Właśnie, czyli to jest świetna informacja dla nas. Nie rozumiesz, zakłopotany jesteś, zagubiony, nie wiesz, co masz robić, w porządku. Ktoś to przewidział. To jest powszechna sytuacja. Taka jest nasza natura i Bóg to wie. To co wtedy, kiedy jesteśmy tacy właśnie skonsternowani, bo nie wiemy, co zrobić.
No tak, bo to znaczy, że Bóg ma plan na dalszą perspektywę. Znaczy, Bóg widzi więcej, Bóg wie, że Jemu przede wszystkim zależy na tym, żebyśmy my doszli do celu, żebyśmy zrozumieli chociaż trochę, do czego On nas zaprasza. Przyszłość jest w Jego ręku, moje życie, moja śmierć należy do Niego. I także to, czego nie rozumiem, Bóg niejako przewidział i znalazł też rozwiązanie, jak to wszystko poukładać tak, żebym ja rzeczywiście zrozumiał i doszedł do, nie tylko do poznania tego, do czego Pan Bóg mnie zaprasza, ale także do decyzji, by to zrealizować w swoim życiu. I odpowiedź jest w Duchu Świętym oczywiście. Wyraźnie tutaj też przez Pana Jezusa podana. Pan Bóg chce cały czas kontynuować w nas dzieło, które rozpoczął przez chrzest święty nasz własny. Bo to jest moment początku zakorzenienia nas w męce śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. A dalsze dzieło naszego uświęcenia ma już kontynuować przede wszystkim Duch Święty. I Pan Jezus działa przez Ducha Świętego w naszym życiu po to, żeby odkryć przed nami wszystko to, co jest dziś tajemnicze, czego nie rozumiemy, z czym sobie nie radzimy, to przemienić, uświęcić, udoskonalić, uzdrowić to, co jest chore, poranione, po to, żebyśmy właśnie byli coraz bardziej świadomi i tego, kim my jesteśmy sami w oczach Pana Boga, i tego, w jaki sposób przeżyć to życie, co zrobić, żeby móc coraz bardziej zbliżać się do Boga i stawać się do Niego podobnymi.
Wyobraziłem sobie taką scenę, jak jedziemy samochodem, jesteśmy tuż przed ostrym zakrętem i kompletnie nie wiemy, co będzie dalej. Możemy skręcić w różne strony, mniej więcej wiemy, jak powinno być, ale jednak jesteśmy zagubieni, bo widzimy tylko do zakrętu. A jeżeli Duch Święty jest pasażerem, to jak skręcimy nie w tą stronę, może wysiąść w jakimś sensie, jak zrobimy głupstwa. Ale jeżeli on jest kierowcą, to problem jest mniejszy zdecydowanie. Problemem jest jedno, strach, niepewność.
Zwłaszcza przed oddaniem tej kierownicy Duchowi Świętemu, czy wcześniej patrząc Panu Jezusowi, bo w sumie o to chodzi, żeby to Jezus był Panem naszego życia. Jeżeli to On będzie tym, który dzierży kierownicę naszego samochodu, to działając w mocy Ducha Świętego w naszym życiu, no, sprawi, że się nie pogubimy. Ale też sprawi to, żebyśmy, i będzie to sprawiało, o ile my tylko tego chcemy, żeby te pokłady lęku, które się rodzą w nas przed zaufaniem Jezusowi tak do końca, żeby one w jakiś sposób się zmniejszały. Tak? Żebyśmy też doświadczając, że to prowadzenie Ducha Świętego jest rzeczywiście skuteczne, że działa, byli coraz bardziej odważni w tym, żeby Jemu zawierzać wszystkie decyzje, które chcemy i które musimy podejmować w życiu.
My nie jesteśmy też sami, bo to jest piękna scena. Gdyby to pisał jakiś bajkopisarz, to by tego nie napisał, że kiedy oni jeszcze patrzyli w niebo, to przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli, mężowie z Galilei, czyli panowie z Pruszkowa, co tak stoicie i nie patrzycie w niebo. Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Czyli to jest tak, że ci, którzy to mówili, to nie byli jacyś apostołowie ekstra. To byli po prostu ludzie z nieba.
No aniołowie, wierzymy, że to byli aniołowie, których Pan Jezus specjalnie posłał, żeby jeszcze raz tych uczniów swoich ukierunkować na to, co powinni zrobić.
A oni tak czasem jeszcze podchodzą i powiedzą, panie z Pruszkowa, nie tędy, tylko tamtędy.
Coś w tym stylu, tak? Bo ja widziałem taki obraz w niebowstąpienia Pana Jezusa pokazany z perspektywy Pana Jezusa. Czyli Pan Jezus wstępuje do nieba i patrzy się w dół na swoich uczniów. I tam na tym obrazie fenomenalnie to jest pokazane, że jedni mieli ręce do góry wyciągnięte z takimi oczami wielkimi, innym ręce opadły, prawda, i szczęka również, jeszcze inni bezradnie rozłożyli ręce, jeszcze inni się łapią za głowę. To jest coś takiego z naszego doświadczenia. I możemy sobie to wyobrazić, bo ci apostołowie w tym momencie naprawdę poczuli się zagubieni po raz kolejny. Im się wydawało już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa i po tym, jak go kilka razy widzieli, że oni no już jakoś odzyskali grunt pod nogami, że wszystko wiedzą i znowu jakoś to życie się poukładało. A tymczasem Pan Jezus otwiera w ich życiu nowy rozdział, którego absolutnie nie rozumieją i nie wiedzą, co z tym zrobić. I ci aniołowie przychodzą, żeby właśnie upewnić ich, że no, po pierwsze Jezus przyjdzie, a po drugie to, co do tej pory Jezus mówił, to jest do przyjęcia i do wcielenia w życie.
To, co ksiądz powiedział, jest bardzo ważne, bo to czytanie z Dziejów Apostolskich zaczyna się od tego zwrotu. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, w którym dał polecenie apostołom. Bo co by się nie działo, warto przyjąć prawdę, że Jezus był na ziemi, zmartwychwstał i to jest fakt. Od tego dopiero idziemy dalej.
Nie, no na pewno tak. Bo nam by się mogło wydawać, że wniebowstąpienie Pana Jezusa to jest koniec. Coś się zakończyło, prawda? Dla uczniów też coś się zakończyło. Ale to troszeczkę tak, jak z tym, czego jeszcze żeśmy nie doświadczyli, czyli ze śmiercią. Wydaje się być końcem, ale tak naprawdę ma być początkiem zupełnie czegoś nowego. Dla apostołów wniebowstąpienie Pana Jezusa jest końcem tego rozdziału ich życia i początkiem nowego, którego oni jeszcze nie przewidują, ale już Jezus przewidział i daje im taką przestrzeń oczekiwania na rozpoczęcie tego nowego rozdziału, który nastąpi w momencie zesłania Ducha Świętego. A tymczasem są zaproszeni do swoistej nowenny, tak? Nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego, czyli do trwania na modlitwie, do niepoddawania się zwątpieniu, do nieroztrząsania za bardzo tego, co się wydarzyło i co być może napełnia ich lękiem.
Będziemy jeszcze dziś o tym wszystkim mówić. Wzruszające jest to, że ci apostołowie to tacy właśnie normalni ludzie, którzy są czasem zagubieni jak my. A za chwilę przeczytamy fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, rozdział 4, wersy od 1 do 13.
Bracia, zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo, wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Słowo zaś wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że również stąpił do niższych części ziemi. Ten, który stąpił, jest i tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa.
Taka sytuacja, kiedy Jezus wstąpił do nieba, a uczniowie jeszcze nie wiedzą, co będzie za następnym zakrętem i czekają, i modlą się, to jest częsta sytuacja też w naszym życiu. I tu jest to świetnie u Pawła napisane. Bracia, zachęcam was, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Znoszenie siebie nawzajem nie oznacza, że pałamy do siebie miłością, która nic nie widzi, tylko właśnie widzimy tak dużo, że mamy lekko dosyć. I to też jest normalne. I to mówi wielki apostoł Paweł, to nie mówi jakiś, prawda, doradca życia, prawda, praktycznego, nie?
Tak, stąpający twardo po ziemi, a zarazem też nie obniżający nam specjalnie poprzeczki. Ta poprzeczka jest postawiona dość wysoko.
O, u Pawła to jest...
Zawsze, tak, tak, bo on sam bardzo wzniósł się bardzo wysoko. Aczkolwiek to bardzo mi się podobało takie jedno zdanie pewnego dyrektora szkoły, który na stronie reklamującej nabór do szkoły mówi, że stawiamy naszym uczniom poprzeczkę tak wysoko, żeby każdy z uczniów mógł z godnością pod nią przejść. To jest coś takiego, no, pięknego, ale wyraźnie powiedziałem, usiłujcie, tak, czyli starajcie się, czyli walczcie, zachęcam was. Jesteście wezwani do świętości. To powołanie, które każdy z nas ma, wspólne powołanie każdemu z nas, każdemu człowiekowi, jest to powołanie do bycia podobnym do Jezusa, bycia stawania się podobnym do Jezusa, czyli powołanie do świętości. A to powołanie do świętości realizujemy przez praktykę życia codziennego, właśnie w relacjach z ludźmi.
Właśnie.
Czyli tak zwane zwyczajne życie.
Czyli droga do świętości to nie znaczy, że jesteśmy porwani z tego świata w butach czy bez nich i przeniesieni gdzieś indziej, tylko właśnie...
Kroczymy dzień po dniu, pnąc się pod górę, potykając się, podnosząc się, narzekając czasami z tego powodu, że jest ciężko, ale nie poddajemy się. Czyli chcemy za wszelką cenę, na tyle, na ile nam sił starcza i na ile z tą łaską Bożą jesteśmy w stanie współpracować, chcemy zachowywać to, czego nas Jezus uczy. Czyli no właśnie, i to tutaj Paweł bardzo ładnie ujmuje, tak? Znosić siebie z pokorą, cichością, cierpliwością w miłości.
No właśnie, i jak my usiłujemy, to jest w ogóle świetne słowo, usiłować.
Dokładnie.
To można usiłować różne rzeczy. Czyli coś na siłę troszkę robić, starać się pewnie korzystać z własnych sił, na ile one mi pozwalają. To nie zawsze jest skuteczne, ale jeśli to robię, to jest duch. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Czyli jak my usiłujemy, to duch usiłuje całą resztę zrobić i sobie radzi.
Właśnie, świetnie ujęte. To w liturgii, na przykład sakramentu święceń, pada takie stwierdzenie, że Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, niech sam go dokończy. I to jest coś, co jest istotą naszego dążenia do świętości. To Pan Bóg chce sam dokończyć w nas dobre dzieło, przez Ducha Świętego. Jeżeli my się staramy, wyrażamy zgodę, podejmujemy tą drogę do świętości, to Bóg całego dzieła w nas uświęcenia dokonuje.
Bóg dokonuje, właśnie, do tego słowa wrócę, jakoś przepraszam, że je zauważyłem, ale to usiłowanie, jak ktoś coś usiłuje ukraść ze sklepu i się o tym ogłasza taką informację, że usiłował coś zrobić, to znaczy, że mu się nie udało. Że użył swojej siły i nie wyszło mu to, prawda? Mhm. My też możemy coś usiłować, prawda, zostać świętymi i na swoje siły to możemy sobie usiłować. Ale tutaj wchodzi Duch Święty i on to przejmuje.
Tak jak to też napisał apostoł, Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. W kontekście modlitwy to święty Paweł w liście do Rzymian napisał, ale myślę, że to jest tak, że dotyczy to całego naszego życia. Pan Jezus mówił, prawda, wystarczy ci mojej łaski. I to jest niesamowite, że jeżeli ja doświadczam słabości w swoim życiu, jestem jej świadom i staję z tą słabością przed Panem Bogiem, to myślę, że to jest najlepsze, co możemy zrobić, żeby otworzyć się na moc Boga, która w mojej słabości się objawia, którą Bóg chce objawiać w mojej słabości. A czasami właśnie to, że ja się może czuję za mocny, za zbyt pewny siebie i zbyt samowystarczalny, w pewien sposób krępuje działanie łaski Bożej w moim życiu. No bo bardziej polegam na sobie niż na Bogu.
Właśnie. Każdemu z nas zaś została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Co to za miara jest?
Miejmy nadzieję, że ta, o której w Piśmie Świętym też czytamy, miara pełna, utrzęsiona, taka solidna miara, czyli pełnia, którą wsypią w zanadrza nasze. Bóg zawsze nam daje najwyższą miarę. Bóg zawsze nam daje to, co jest najlepsze i daje nam pełnię łaski, której potrzebujemy.
To jest tak świetnie napisane. Święty Paweł to jednak założyciel pierwszych wspólnot i on to dobrze widział, jak one działają, chrześcijańskich. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, czyli różne są te charyzmaty. Jeżeli na przykład ja usiłuję być prorokiem, a niestety to nie jest moja droga, ale mogę być lepszym nauczycielem.
Tak jest, odkryć swój charyzmat to jest bardzo ważna rzecz. Bo my zostaliśmy wyposażeni w pełnię darów Ducha Świętego i pełnię charyzmatów. Natomiast współpraca z tą łaską Ducha Świętego sprawia, że my odkrywamy, do czego w sposób szczególny jesteśmy predysponowani. I w czym możemy też wzrastać, rozwijać się, ponieważ łaska buduje na naturze, a my w sposób naturalny zostaliśmy tak ukształtowani, że w czymś jesteśmy lepsi, w czymś jesteśmy gorsi. Także w tej posłudze charyzmatycznej, tym życiu duchowym, w tym dawaniu świadectwa. I rzeczywiście Duch Święty daje nam te dary, których On pragnie udzielić, zawsze po to, żeby Kościół mógł wzrastać dla budowania Kościoła. A my jesteśmy wezwani do tego, żebyśmy ten Kościół budowali. Z nas Kościół jest budowany, bo jesteśmy takimi cegiełkami, ale z drugiej strony Bóg się posługuje także nami właśnie do tego, żebyśmy my stawali się niejako też budowniczymi. Chociażby właśnie przez to, że będziemy innych pociągali do Chrystusa. Przez charyzmaty, które w sobie odkrywamy.
Święty Paweł pisze o tym, że tak będzie, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego. Czyli wiadomo, że każdy z nas jest jakimś puzzlem i patrzymy z perspektywy puzzla może na świat, ale jesteśmy stworzeni do jedności ostatecznie. Do tego, żeby być częścią całego obrazu, połączeni ze wszystkimi.
Tak jest. Kościoła uwielbionego, Kościoła chwalebnego, bo tutaj Paweł mówi po prostu o dojściu do nieba. Kiedy to wszystko już zostanie wypełnione, te wszystkie elementy poskładane w całość, już wolne od jakiegoś tam skażenia, jakiejś niedoskonałości, jedność wiary, pełne poznanie Syna Bożego, człowiek doskonały, tak? Ja do tego zmierzam. W mojej naturze ludzkiej mam być doskonały, staje się. Wychodzi mi to, jak wychodzi w tym momencie,
tak, bo,
ale...
Tak przewracam oczami, ksiądz tak właśnie na to zareagował. Tak.
No tak, no bo to tak... Ale to trzeba patrzeć w górę. Trzeba patrzeć w tej perspektywie wiary, że nawet jeżeli dziś postrzegam siebie trochę karłowato, to jednak Pan Bóg widzi mnie pięknym i doskonałym. I stara się o to, żebym takim się stawał, a ja mam to odkryć już tam, kiedy stanę przed nim. Mam rzeczywiście odkryć, jakim on mnie widział, jakim się stałem i uwielbiać go, że on tego dzieła we mnie dokonał.
O nim, czyli o Panu Jezusie, będzie za chwilę, bo przeczytamy fragment Ewangelii według świętego Marka. Słowa Ewangelii według świętego Marka, rozdział 16, wersy od 15 do 20.
Jezus, ukazawszy się 11, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.
Jakbyśmy nie wiedzieli, co mamy robić, to Pan Jezus nam to dzisiaj właśnie powiedział.
Tak, ja trochę za nie mówiłem, bo byłem jak ci apostołowie wpatrzeni w niebo, lekko z rozdziawioną gębą, nie wiedząc nawet o co zapytać, bo tu w sumie wszystko napisane. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Pewnie byli w szoku. Jaki cały świat? Mężowie z Galilei. Galilea to była taka gorsza część, prawda?
Marginalna prowincja, tak.
Tak.
Dokładnie.
Idźcie na cały świat, panowie z Pruszkowa.
Tak jest. Albo z Wołomina, albo z Tarchomina. Myślę, że w tym momencie, to kiedy te słowa słyszeli, to one, nie wiem, jakie mogły w nich uczucia wzbudzić, niedowierzania, konsternacji, lęku. Natomiast kiedy patrzymy na całość tej wypowiedzi, którą święty Marek nam przekazuje w tym fragmencie Ewangelii, to widzimy, że to posłanie misyjne w praktyce zadziałało. Oczywiście, że tym, który uczynił to możliwym, jest Duch Święty, do którego zesłania się przygotowujemy, ale zrobił to tak skutecznie, że to polecenie misyjne, to rozesłanie rzeczywiście stało się skuteczne i zostało zrealizowane przez apostołów.
A to nie jest takie proste. Oczywiście zostało zrealizowane, skuteczne i jak patrzymy na ich losy, to jeden Jan przeżył niezabity, niezamordowany za wiarę. Natomiast też w tej historii jest taka rzecz, że oni rozeszli się z tej Jerozolimy na cały świat dopiero, niech mnie ksiądz naprostuje, jeśli to nieprawda, w momencie, kiedy były duże prześladowania w Jerozolimy. I po prostu też ten kościół się zaczął rozpraszać. Oni musieli wędrować w świat i być może to ich wypchnęło dopiero. To jest ciągle ta ludzka natura. Idźcie na cały świat, no to najlepiej bądźmy sobie w Jerozolimie. Tak, i tak jakiś czas było.
To prawda.
To nie od razu oni tak poszli.
To
spakowali się, prawda, bez tych sandałów, czy tam w sandałach i poszli.
To prawda, ale to też pokazuje, że właśnie Duch Święty ma pewien plan i sposób realizacji tego planu. I nawet jeżeli my nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, dostrzec, ani jakoś tam właśnie ruszyć się z miejsca, to okoliczności życia tak Pan Bóg pokieruje, że to się będzie mogło stać. I to jest wielkie w nich, że oni rzeczywiście, kiedy już gdzieś tam rozproszyli się na skutek tych prześladowań, to oni nie rozproszyli się po to, żeby się pochować. Tylko wszędzie, gdzie szli, robili robotę. Głosili Jezusa. I to tak skutecznie, że Duch Święty potwierdzał to ich nauczanie znakami, które im towarzyszyły. Czyli Bóg był z nimi. To nie jest tak, że posłał ich Pan Jezus i powiedział, idźcie i radźcie sobie, jak umiecie, ale nigdy ich nie zostawił, tak jak zresztą to obiecywał, że jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. O Duchu Świętym mówi, on was wszystkiego nauczy, będzie wam towarzyszył, będzie działał i to rzeczywiście się działo i to się dzieje do tej pory. I tak mi też przypomniało się, że w sumie to ten nakaz misyjny, on jeszcze nie został zrealizowany. Kościół jeszcze nie dotarł na krańce ziemi. Są cały czas ludzie, którzy nie znają Jezusa. Być może, a na pewno są też tacy ludzie, którzy już o nim zdążyli zapomnieć.
No, można go nie znać, żyjąc w Paryżu.
To prawda, w Warszawie też. I to oznacza, że cały czas jesteśmy posłani. Że cały czas Jezus nas posyła. Że cały
ja jestem z Warszawy, to jest do mnie w takim razie?
Do każdego z nas.
Bo ja bym mógł pójść, na przykład. No każdy gdzieś mieszka, są tacy ludzie, wszędzie.
Gdzie pan by chciał pójść?
No ja jestem z Warszawy, to skoro są tacy w Warszawie, to być może do mnie należy działanie. W związku z tym tu się zastanawiam, bo my jako katolicy, chrześcijanie, jesteśmy posyłani.
To prawda. I jesteśmy posłani przede wszystkim do tego naszego najbliższego otoczenia. Z jednej strony pierw musimy przyjąć to posłanie jako coś, co zostało nam dane i tym się napełnić, przyjąć je jako swoje, uznać, że uwierzyć w to, że Pan Jezus mnie posyła i że zostałem obdarowany, wyposażony w to, żeby to zrealizować. Z tym się wiąże oczywiście konieczność budowania relacji z Panem Jezusem i poznawania Go coraz bardziej. A potem rozejrzeć się wokół siebie, bo ten kraniec świata to niekoniecznie musi być gdzieś na antypodach, prawda, czy jeszcze gdzieś indziej. Ten kraniec świata to może być moje najbliższe otoczenie. To może być człowiek, który mieszka za ścianą albo w tym samym pokoju.
To mogę być ja sam? Pomyślałem sobie, że we mnie też mogą być takie obszary. Ja mogę tego słuchać teraz w tej audycji, jadąc sobie samochodem albo gdzieś przypadkiem i tak naprawdę to myśląc o tym, czy Jezus jest moim Panem w życiu, myślę sobie, nie jest. Ewangelia tam do tych pięciu szuflad albo do tej jednej nigdy nie dotarła.
I to byłoby bardzo dobra konstatacja, ponieważ kiedy zobaczę to jestem w stanie coś z tym zrobić. I wtedy przyjmuję to posłanie Jezusa, prawda, jako do siebie skierowane, ale też doświadczam tej bezradności. Sam nie potrafię, nie wiem, nie jestem w stanie tego odkryć. Nie potrafię tego zrealizować przede wszystkim. I proszę Pana Boga, żeby coś z tym zrobił. No. Jest to jakieś wyzwanie do nawrócenia. Jeżeli widzę przestrzenie, w których Pan Jezus nie jest Panem mojego życia, to zawsze mogę te przestrzenie Mu poddać. Powiedzieć, Panie Jezu, chcę, żeby był Panem także tej sfery mojego życia. Tych relacji, tych myśli, tych pragnień. Oddajcie ten mój grzech konkretny, oddajcie ten mój lęk, w którym tkwię. Oddaję Ci, nie wiem, moją bezradność, ciemność, która mnie otacza i takie myślenie, że do niczego się nie nadaje. Wtedy to jest sposób, w jaki ja zapraszam Jezusa do tego wszystkiego, proszę, żeby w tym zwyciężał. I kiedy doświadczam, że to się dzieje, a Pan Bóg naprawdę chce takiego dzieła zbawienia w nas nieustannie dokonywać, to będę mógł pójść w następnym etapie krok dalej.
Tu są te znaki opisane. Ciekawe, jak one są uporządkowane, bo pierwszy z nich to jest: w imię moje złe duchy będą wyrzucać. To nie jest taki znak, jak powiedzmy ta zamiana wody w wino. Oczywiście to bardzo ważne znaki dotyczy Jezusa, to mówimy o czymś innym. Natomiast tutaj wyrzucenie złych duchów to jest efekt tego, że Bóg wchodzi we wnętrze człowieka.
Dokładnie. Ogłaszam Królestwo Pana Boga.
Pierwszy znak.
Tak. No. Więc nie ma już miejsca dla królestwa demona. I to jest wyrzucanie demona ze swojego życia przede wszystkim, tak? Moje życie, ale też w te przestrzenie, w których moi sąsiedzi, moi znajomi, moja rodzina, jeżeli ja im ogłaszam Pana Jezusa i mówię, kocha Ciebie Jezus, ma plan w stosunku do Twojego życia, zaprasza Cię do tego, żebyś za Nim poszedł, żebyś do Niego przyszedł, to jest to już sposób na wypędzanie złego ducha z życia tego człowieka i nie potrzeba tutaj od razu myśleć o jakiejś modlitwie o uwolnienie, chociaż do niej też jesteśmy zaproszeni i też jesteśmy już na mocy Chrztu Świętego uzdolnieni.
Mówią, nowymi językami mówić będą. To oczywiście może z pewnością dotyczyć modlitwy w językach, o tym może ksiądz zaraz powie, ale być może też w ogóle tego, że no Duch Święty mnie uzdalnia do rzeczy, których ja nie byłem w stanie przekroczyć jakichś granic wewnętrznych, nie byłem w stanie się porozumieć, skomunikować po prostu, a tu nagle zaczynam po prostu być otwarty na świat.
To prawda.
Wolny wewnętrznie.
To prawda. Czyli zdolny do komunikowania, rzeczywiście, to dobre zdanie, bo są oczywiście charyzmatyczne dary języku, postacie takie, o Janie Pawle II się mówiło, że miał niesamowity dar uczenia się obcych języków. I gdziekolwiek nie udawał się w różne zakątki świata, a wiemy, że bardzo wiele ich odwiedził, no to dogadywał się z ludźmi w ich języku, rozumiał to, co mówią, potrafił do nich powiedzieć. Ale myślę, że my się właśnie nie potrafimy często dogadać z ludźmi, którzy po polsku mówią, tak? Wydawałoby się, że razem jesteśmy wychowywani, prawda? Jesteśmy w rodzinie, się nie potrafimy dogadać, więc obcymi językami, no to nauczyć się, prawda, tak komunikować z tymi ludźmi obok mnie, żebyśmy się dogadali na jednej płaszczyźnie, chociaż właśnie na tej płaszczyźnie wiary, płaszczyźnie miłości w rodzinie, żebyśmy przestali na siebie krzyczeć, przestali zatykać sobie uszy na siebie nawzajem, ale otworzyli się na tą relację. Bo dar języków, owszem, charyzmatyczny jest i Pan Bóg tych darów udziela także w taki, no, niesamowite sposoby, ale nie ma czasu, żeby to wszystko dzisiaj wyjaśniać. Myślę, że tak daleko nie musimy w tym iść. Chociaż oczywiście mamy modlić się o wszystkie charyzmaty i także ten.
Ale te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą.
Czyli nam. One powinny towarzyszyć naszym życiu. Tylko my mamy, myślę, problem z wiarą. Bo my wierzymy, jesteśmy w stanie uwierzyć, że te znaki będą towarzyszyć, prawda, ale innym.
Ale co to jest, wierzymy, czyli jest pan z wyznania katolickiego? Tak.
Właśnie, uwierzyć, że Jezus jest, że Jezus działa przeze mnie, że Jezus mnie posyła. Uwierzyć, że jestem wezwany do tego, żeby głosić Jezusa. Bo te dary charyzmatyczne ujawniają się wtedy, kiedy człowiek głosi Jezusa. A my wierzymy, że Kościół ma głosić Pana Jezusa. Wierzymy, że jacyś tam księża, prawda, siostry zakonne, czy może jakieś tam szczególne postacie, to oni są wezwani rzeczywiście, żeby głosili Jezusa. A ja, że ja jestem posłany, to nam już dużo trudniej uwierzyć. A skoro w to nie wierzymy i skoro tego w związku z powyższym nie realizujemy, to też nie dziwmy się, że tych znaków w naszym życiu nie widać.
Duch Święty za chwilę zstąpi. I poustawia te sprawy.
No tak, a jesteśmy w trakcie nowenny i to warto sobie przypomnieć. Trwa nowenna przed zesłaniem Ducha Świętego, czyli jedyna nowenna tak naprawdę, którą sam Pan Jezus ogłosił. I warto jest w tą nowenę się włączać całym naszym życiem. Teraz modlić się o to zstąpienie Ducha Świętego, czekać na Niego. A co On zrobi, to się okaże.
I na to zesłanie Ducha Świętego czekamy, a za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Kęska.
Księga.
Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.